studiu Radia Kraków już nasz gość, profesor Bogdan de Barbaro, psychiatra i psychoterapeuta, który jutro weźmie udział w konferencji Pomost Porozumienia, holistyczna droga do zdrowia psychicznego i fizycznego, i tam wygłosi wykład pod tytułem Rodzina w czasach chaosu, kto i co potrzebuje terapii. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, dzień dobry.
Czy zaskoczył pana raport NIK-u dotyczący opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży? Okazuje się, że gwałtownie wzrasta częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych u młodzieży, u dzieci. Młodzi ludzie są coraz mniej odporni. Drastycznie wzrasta liczba prób samobójczych i tych prób samobójczych także zakończonych śmiercią. Dwukrotnie więcej w stosunku do 2019 roku, kiedy było 951. W 2023 roku, który był brany pod uwagę, już 2100. Te samobójstwa zakończone śmiercią z 98 do 156, czyli też prawie dwukrotnie. No to są liczby, które przerażają.
Zgoda. Dla terapeuty, dla psychiatry są takie dane alarmujące, ale dla kogoś, kto się przygląda światu, to są także dane, które każą się zastanowić, dlaczego tak jest. Bo to nie jest tak, jak nieraz się pojawia informacja w mediach, że dlaczego jest mało psychiatrów i dlaczego jest mało psychoterapeutów dzieci i młodzieży. To jest bardzo trudna praca. Mam duże uznanie dla psychoterapeutów, psychiatrów dzieci i młodzieży, ale przyczyna nie tkwi w tym, ilu jest psychiatrów czy psychologów, tylko w tym, jak to się dzieje, że w pewnym momencie dziecko, ten nastolatek czy kilkulatek jest bezradny wobec tego, co się dzieje w świecie.
Dlaczego on zaczyna potrzebować tego psychiatry i psychoterapeuty?
No właśnie. On potrzebuje psychiatry, a chciałoby się, żeby najpierw potrzebował rodzica, może najpierw, żeby potrzebował nauczyciela, kto rozumie, najpierw potrzebowałby rówieśnika, który jest jego przyjacielem, a więc są te wcześniejsze etapy, gdzie dochodzi do jakiejś pułapki, może potknięcia, może jakiegoś braku.
W pana jutrzejszym wykładzie będzie mowa o czasach chaosu. Żyjemy w takich czasach chaosu?
Tak. Jestem o tym przekonany. To rzeczywiście też to nie jest moje odkrycie. To jest dość powszechne przekonanie antropologów kultury, socjologów, także psychologów społecznych, że dzisiaj panuje taki chaos wartości, panuje postprawda, a więc zgoda na to, że między prawdą a fałszem nie ma wyraźnej różnicy. Dzisiaj dopuszczany jest hejt jako wolność słowa. Jest to pewien, chciałby się powiedzieć, paradoks albo ślepa uliczka wolności. Jak ktoś hejtuje, to zawsze ma potem na obronę. A hejtować to znaczy w gruncie rzeczy siać nienawiść. No ale będzie miał na obronę, że przyjdzie wolność słowa. I tutaj jest właśnie jedna ze ślepych uliczek tej ponowoczesności, która zakłada nic nie musisz, wszystko możesz. Taka wersja, gdzie jest miejsce na hedonizm, narcyzm, konsumeryzm, no te wszystkie takie, chciałoby się powiedzieć, dyskretne wirusy XXI wieku. No trudno, żeby się nie odbijało na rodzinie, na dziecku i na tym, na ile dziecko może się czuć bezpiecznie w tych chaotycznych czasach.
Mam wrażenie, że przede wszystkim młodzi ludzie dzisiaj są przebodźcowani.
Owszem.
My też, dorośli.
No, my możemy mieć większy wpływ na to. To jest bardzo ważna sprawa, którą pani poruszyła. Mianowicie, czy my czuwamy nad tym, kto nam rozum tapetuje. Możemy być tacy zachłanni. Możemy tak wpuszczać bezkrytycznie wszystkie reklamy. Gdyby tak posłuchać reklam, no to przynajmniej jest pełno bzdur. Gdyby tak oglądać wszystko, co jest na ekranie, no to tam jest pełno agresji, głupot, poniżania, unieważniania, zaciekawiania zbrodnią. No i jest pewien rodzaj chyba zaniedbanej odpowiedzialności za samego siebie. Ja bym powiedział, że lepiej będzie temu człowiekowi, który czuwa nad tym, od czego zależy jego myślenie, jego odczuwanie, jego przeżywanie. Czy dba o to, żeby jego świat był jakoś wypełniony, no może to zabrzmi patetycznie, ale wartościami, a niekoniecznie tylko reakcjami na to, co się dzieje. nie jesteśmy tylko emocjonalni. Jak się poddamy emocjom, to właśnie dostaniemy się do tego morza chaosu.
Jakie pierwsze pytanie zadaje pan człowiekowi, który zgłasza się do pana na terapię? Jest jakieś takie jedno pytanie?
No, jedno jest pytanie takie
otwierające,
banalne, jak się mogę przydać, bo terapeuta jest po to, żeby wyjść naprzeciw temu cierpieniu, z którym dana osoba przychodzi, więc ja się nie będę wymądrzał, nie jestem katechetą ani nauczycielem, żeby mówić, co on powinien, tylko najpierw potrzebne, żebym go zrozumiał, więc
ludzie umieją odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest często bardzo trudne powiedzieć, czego ja potrzebuję tak naprawdę.
Owszem, to może być poszukiwanie, bo ktoś przychodzi z tym, co jego boli, co go cierpi. I o tym cierpieniu mówi na początku, a potem szukamy źródeł cierpienia, potem się zastanawiamy, w jakich okolicznościach cierpienie powstało, co podtrzymuje to cierpienie. No i w zależności od tego, co ta osoba odpowie, wspólnie idziemy w głąb.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy, bo jutro będzie pan mówił o rodzinie w czasach chaosu, a założę się, że bardzo często w tych opowieściach pana pacjentów ta rodzina jest bardzo ważnym elementem.
Często podstawowym, tak.
No dzisiaj w Przedhejnały mamy wielkie szczęście gościć pana profesora Bogdana de Barbaro, psychiatra i psychoterapeuta. A to wszystko w związku z konferencją Pomost Porozumienia, holistyczna droga do zdrowia psychicznego i fizycznego, gdzie pan profesor wygłosi wykład Rodzina w czasach chaosu. No właśnie, wiemy już z raportu NIK-u, zresztą nie tylko z raportu NIK-u, też z własnych doświadczeń, że szkoła nie zawsze staje na wysokości zadania, raczej nie staje na wysokości. System opieki zdrowotnej kuleje bardzo, coraz bardziej. Psychiatria w fatalnym stanie.
No.
Dziecięca, dobrze, przepraszam.
Będę wrócił.
Ale chciałam zapytać o rodzinę.
Tak.
Bo wydawałoby się, że dojrzewamy, że zdajemy sobie sprawę z tego coraz bardziej, że ważne jest partnerstwo w domu, że ważna jest i mama, i tata, że ten tata nie może znikać, nie może zatapiać się tylko w pracy zawodowej, przerzucając całą odpowiedzialność za wychowanie dzieci na kobietę. A jednak?
No, z jednej strony wiemy, a właściwie niby wiemy. A z drugiej strony, nawet jak wiemy, to nie stosujemy się do tych złotych myśli psychologów czy pedagogów, bo na przykład tatuś wie, że dobrze by było być z dzieckiem, ale jednak ta praca w korporacji tak wciąga, a po pracy jest się tak zmęczonym, że dobrym rozwiązaniem, zdaniem tego tatusia, będzie, żeby sobie oboje, każdy z tej dwójki, i o tatuś, i synek, usiedli przy smartfonie i sobie swoją grę pograli. Świetny relaks, wydawałoby się, no ale to nie będzie ten tak zwany z angielskiego quality time. Tam nie musi być, tam powinna być, ale może nie być, więź. Tam powinna być jakaś wspólna zagadka, tam powinna być jakaś wspólna przygoda. No a jeżeli ktoś jest bardzo zaangażowany w swoją pracę zawodową, a chciałoby się powiedzieć, system wymaga tego, pracuj jak najwięcej, pnij się do góry i tak dalej, no to wówczas może zabraknąć nie tylko refleksji nad tym sprawą, ale także i sił. Poza tym, no ta wersja patriarchatu, który ma się na szczęście coraz gorzej, jest wersją jednocześnie trudną do udźwignięcia dla mężczyzny, który wie, że już nie ma być tym patriarchą, ale jeszcze nie wie, jak to być tym partnerem, tym, który wspólnie dzieli odpowiedzialność, wspólnie dzieli zadania takie gospodarstwa domowego. No a tu jeszcze trzeba sobie poradzić z tą smartfonową samotnością. Dużo skomplikowanych wątków jest i dlatego tak, gdy pani wspomniała o tym, że rodzina jest w trudnej sytuacji, no to powiedziałbym, rzeczywiście zgadzam się z tym. Rodzina ma przed sobą wiele wyzwań, które czasami kończą się, te wyzwania, porażką, i dlatego tak bardzo przybywa nawet wolniej niż jest zapotrzebowanie terapeutów rodzinnych.
Da się terapeutyzować całą rodzinę? Przecież rodzina składa się z kilku osób i każda z tych osób ciągnie tę kołdrę czy prześcieradło w swoją stronę. Ma inne problemy, ma inną optykę.
No, to jest właśnie to, z czym oni przychodzą, prawda? Ta kołdra targana tymi siłami na zewnątrz idącymi, to jest coś, co ich boli. Czyli zadanie terapeuty rodzinnego będzie poprosić ich na takie spotkanie, które nie będzie ciągnięciem w swoją stronę, tylko będzie w gruncie rzeczy szukaniem odpowiedzi na pytanie, a co ten drugi myśli? A co ten drugi czuje? A czy da się tego drugiego jakoś zrozumieć i czy możemy znaleźć jakiś taki opis tej sytuacji rodzinnej, żeby z tego nie wynikała walka, tylko żeby z tego wynikało jakieś niekoniecznie uzgodnione zdanie, ale takie zdanie, które nie będzie raniło innych. Tym się zajmuje terapia rodzin, terapia małżeńska, terapia par. Często to jest problem międzypokoleniowy, często to jest problem małżeński, często to jest problem na przykład rywalizacji rodzeństwa. No, w różnych konstelacjach to się dzieje, ale za każdym razem pytanie jest, jak na siebie nawzajem spojrzeć, nie poprzez walkę, tylko poprzez wmyślanie się w drugiego i wczuwanie się w drugiego.
No, często brakuje nam takiej sztuki doceniania tego, co mamy mimo wszystko, przy wszystkich problemach, które się łączą z tym. Nie potrafimy jakby dostrzec, że trawa zawsze wydaje się u sąsiada bardziej zielona, ale że ta u nas jednak jest fajna.
Tak. No i to jest takie pytanie, czy my się zajmiemy niszczeniem trawy sąsiadowi, a więc, że to pójdzie w zawiść, czy jak zobaczymy, że druga u sąsiada ta trawa jest zieleńsza, to my się zastanowimy, co zrobić, żeby nasza była zielona. No i to jest to rozwidlenie dróg, czy idziemy w zawiść, czy idziemy w twórcze poszukiwanie, co zrobić, żeby nam było lepiej.
No ale ta trawa u sąsiada, jak się przyjrzeć dobrze, to też jest tylko trawą, prawda?
No, wie pani, ja bym tak trawy nie lekceważył.
Nie wiem, może to mówię przez zazdrość, bo mój sąsiad ma to taki idealny trawnik, a u mnie różnie z tym bywa, ale lubię ten mój.
A no właśnie, to czyli można mieć zgodę na siebie i tą swoją, może nie najdoskonalszą przestrzeń. Mnie się wydaje, że to, co pani teraz dotknęła, jest ważną sprawą. To znaczy taki rodzaj akceptacji siebie i swoich. Że nie musimy się napełniać czy to chciwością, czy to zawiścią.
Ścigać się. To nie właśnie są wyścigi.
No, ja myślę, jeżeli zawody ścigać, to ze sobą sprzed tygodnia, ale niekoniecznie z sąsiadem. Czyli wierzę w sens rozwoju osobistego, ale niekoniecznie poprzez zawistną rywalizację. Więc to nie musimy być takimi, którzy tylko kontemplują. Dzisiejsze czasy skłaniają raczej do takiej podróży wzwyż. Byle się nie przemęczyć i nie zniszczyć zdrowia po drodze.
No, poza tym też warto wiedzieć, jakim kosztem ten sąsiad właśnie ma ten idealny trawnik, prawda? I też dostrzec, że skoro ja nie mam na to ochoty, na ten wysiłek, no to muszę się zadowolić tym, co mam.
Spojrzała pani tak w bok, patrząc na tę trawę. Ale rozumiem, że to jest też pytanie, czy nas wypełnia ten sąsiad i czy my możemy sobie znaleźć własną drogę, niekoniecznie przejmując się sąsiadem. Właściwie to jest ten wątek, który tak delikatnie można nazwać i pozytywnie można nazwać twórczym współzawodnictwem, a staje się bolesny, kiedy jest destruktywną rywalizacją. Czyli można powiedzieć, ta sama trawa może nas do różnych konsekwencji doprowadzić.
Młodzi ludzie bardzo potrzebują granic.
O tak, owszem. To w dodatku...
A żyjemy w czasach, kiedy chyba nie ma przyzwolenia na to, takiego odgórnego, no bo wszystko możesz, tylko od ciebie zależy co i jak. A tu jednak rodzice stawiają granice i powinni stawiać te granice, powinni wiedzieć o tym, że muszą to robić.
Podobnie uważam. Tu jest ten kłopot, że granica jest w takiej sprzeczności z kategorią wolność. A wolność jest przecież w tej chwili taką kategorią, chciałoby się powiedzieć, naczelną. No, często ślepo uliczkową także, bo jest pół kroku między wolnością a swobodą.
To tu postawmy na chwilę kropkę, ale wrócimy do tego wątku wolności dobrze, i swobody dobrze za kilka minut. Wracamy do rozmowy z panem profesorem Bogdanem de Barbaro. I już rozpoczął pan wątek wolność a swoboda. Bo
nawet
wolność
jeszcze
jest...
Wolność, a swawola.
Swawola, a.
To jeszcze trudniej. Tak. Dlatego, że wolność rozumiana tak, jak większość filozofów by chciała, wolność jest wtedy połączona z odpowiedzialnością. Natomiast
rozumienie... Wartość.
Właśnie, ale jest to sprzęgnięte z tym, że ja jakoś odpowiadam, zgodnie ze swoją odpowiedzialność, na to, co się dzieje ze mną, co się dzieje ze światem, odpowiadam na pytanie, które mi zadaje świat. Ja wtedy odpowiadam odpowiedzialnościowo, mocą swojej wolności. Natomiast mam takie wrażenie, że często dzisiaj w świecie słowo wolność jest używane znacznie szerzej, niż by to było dobre dla tej wolności, bo na przykład jak ktoś zieje nienawiścią, to mówi, no ale przecież wolność słowa. No i wtedy co można zrobić? Można tylko ostrzegać, że jak ktoś sieje nienawiść, to sam siebie krzywdzi, oprócz tego, że krzywdzi adresata tej swojej wolności.
Mamy problem z krytyką, nawet konstruktywną krytyką. Nie lubimy być krytykowani, nie potrafimy traktować jej jako szansy na spojrzenie na siebie oczami innych.
No, to zagadnienie jest złożone, bo to można powiedzieć, zaczyna się od tego, czy ten, kto krytykuje, potrafi to formułować dialogicznie. A więc taki sposób, żeby zadbać o kąt otwarcia słuchacza. Gdyby pani chciała mnie skrytykować i dokonała jakichś uogólnień albo unieważnień, to mnie się słuch przytępi. Jak rozmawiać, nie zgadzając się z drugim, żeby ten drugi był gotów się zaciekawić tym, co będzie różnicą, być może wzbogacającą. No, to jest cała idea dialogu.
Jak to robić w rodzinie? Jak w rodzinie przekazywać krytyczne słowa młodym ludziom w tym momencie takim najtrudniejszym, kiedy jest największy bunt, kiedy oni mają potrzebę zaznaczania swojej oddzielności w taki sposób, żeby nie wynikały z tego konflikty, tylko żeby to było rozwijające.
Tak. No, jest kilka takich fundamentalnych okoliczności sprzyjających dobrej rozmowie. To byłoby nie uogólnianie krytyczne. To byłoby, jeżeli coś się mi w drugim nie podoba, to potrafię to powiedzieć albo mówiąc, jesteś do niczego, albo powiem, w tej a tej sprawie takie a takie zachowanie tak a tak mnie zabolało. Ale wcześniej, zanim zacznę wypowiadać się, to właściwie pasowałoby, opowiedz mi, jak ty to rozumiesz, co się dzieje. Czyli zanim zacznę dawać informacje zwrotne, dobrze by było, żebym ja tę drugą osobę zrozumiał od jej strony, od strony jej przeżyć, od strony jej kontekstu, od strony jej planów, obaw, nadziei i tak dalej. To byłby taki początek dialogu. Wcześniej musiałaby być też dobra atmosfera do tego, że chcemy porozmawiać. Nie chcemy się wzajemnie unieważnić, nie chcemy się wzajemnie poniżyć, ani drugiemu pokazać, że ten drugi jest głupi, a ja mądry, bo to by było w gruncie rzeczy używanie słów na rzecz walki, a nie na rzecz pokoju. Lepiej rozmawiać, czy lepiej walczyć, czy lepiej tak rozmawiać, żeby to był z tego dialog.
Jest takie słówko ale, które czasami zabija każdy pozytywny przekaz.
Rzeczywiście.
Bo zdarza nam się mówić, no jak bardzo mi się podoba to i to, ale. I w tym momencie następuje
to będzie
krytyka.
To jest po ale, to będzie mocniejsze.
Tak, i tak naprawdę wszystko, co było przed ale, ale zapomnijmy o nim, to było tylko takie rozmiękczenie.
Czyli gdyby dalej się trzymać tych dwóch wątków, które są przed ale i po ale, to lepiej dawać tam i zamiast ale. To mi się podoba, to mi się nie podoba. Jeżeli już by iść w tę sprawę. I wtedy nie ma owym, ale nie unieważniam tego, co było przed chwilą, tylko dostrzegam złożoność rzeczywistości. Chciałoby się dodać, uogólniając, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona, niż my chcemy to przyjąć. Jak się zgodzimy na to, że rzeczywistość jest złożona, to wtedy będziemy mieli po pierwsze więcej zaciekawienia tą złożonością, po drugie mniej gotowości do takiego unieważniania tego fragmentu, którego nie chcemy zobaczyć. No, będziemy też wewnętrznie, pójdę w patos, wewnętrznie bogaci. Rzeczywistość jest złożona, a teraz uwaga, ale nie mamy ochoty na to popatrzeć.
Rodzina w czasach chaosu, kto i co potrzebuje terapii? Potrzebujemy terapii tak bardzo?
Są tacy, są tacy, którzy nie potrzebują i na pewno nie należy do ludzi, którzy będą stać na rogu ulicy i wzywać na terapię, ale chodzi mi o takich, Jezus Maria, znowu użyłem, ale przecinek w takim razie. Zapraszam na terapię, właściwie widzę sens, żeby do terapii przychodziły te osoby, które są bezradne ze swoim, nazwałbym to, rodzinnym cierpieniem, gdzie przybywa nierozumienia się nawzajem, gdzie przybywa agresji, gdzie przybywa zranień. Terapeuci rodzin i par przydają się do tego, żeby pomagać wyplątać się z nieporozumienia, wyplątać się z takich gier rodzinnych. Najczęstsza gra to jest, może ja jestem nie okej, ale ty jeszcze bardziej. To jest taka gra, która w gruncie rzeczy może trwać latami. Może trwać 3 minuty, ale może trwać 33 lata. I wychodzenie z takich gier, to do tego się przydaje terapeuta. Pomaga jakoś tak odetchnąć, z boku popatrzeć na sytuację, a potem szukać takiego rozwiązania, które nie będzie ranić, a będzie uwzględniać takie dwie fundamentalne okoliczności. Znaczy, że jest i miłość potrzebna, i wolność potrzebna. Jak te dwie nuty ze sobą zgrać, żeby się nie kłóciły, ale uzupełniały, to tym się terapeuci rodziny par zajmują.
Ja jestem nie okej, ale ty jesteś jeszcze bardziej nie okej. A co zrobić, jeżeli jest sytuacja inna? Ty jesteś bardzo okej, to ja jestem nie okej. Bo też nie jest dobre, bo brakuje konstruktywnej krytyki. Czegoś, co pozwoli też rozwinąć się tej osobie, która czuje się w jakiś sposób zraniona.
Rzeczywiście są takie osoby, które mają w sobie takie przekonanie, że są nie okej. Wtedy być może bardziej wskazana będzie terapia indywidualna i sprawdzanie źródła tego głosu. To są często głosy z dalekiej przeszłości. Jesteś nie okej, jak rodzic mówi swojemu dziecku 7-letniemu czy 5-letniemu, to dziecko słyszy, jesteś nie okej, i w pewnym momencie zaczyna uważać, zmieniać to na jestem nie okej. I z tym jestem nie okej, no mówiąc innymi słowy, z tą nieakceptacją siebie samego idzie w dorosłość, a potem już kolejne wydarzenia mu potwierdzają to, że nie zasługuje na uznanie, akceptację, docenienie. No potem są zderzenia, te zderzenia mu potwierdzają tę tezę, którą usłyszał w dzieciństwie od swojego rodzica.
I nawet kiedy robi coś, co jest bardzo nie okej, to utwierdza się w tym, że no przecież on taki jest, ona taka jest.
Czy będzie robił nie okej, czy będzie robił coś bardzo dobrego, to być może nie doceni siebie. Ale zapraszamy pani do poszerzenia tematu pod tytułem Czym się zajmuje psychoterapia? Bardzo wieloma sprawami.
A jutro, proszę państwa, cudowny wykład. Rodzina w czasach chaosu. Kto i co potrzebuje terapii? Ja mam dla państwa jeszcze jedno zaproszenie na tę konferencję. Pomost porozumienia. Holistyczna droga do zdrowia psychicznego i fizycznego. Bardzo dziękuję za spotkanie dzisiaj, panie profesorze.
Dziękuję.